Jak widzicie, dzisiaj spotykamy się w kościele. To jest właśnie kościół, w którym pracuję. No akurat taka sytuacja nawet wynikła, niezależna ode mnie, że ta salka, w której wczoraj prowadziłem transmisję, jest zajęta, więc przeniosłem się tutaj do kościoła. Ale to dobrze, ponieważ ten temat, który będziemy podejmować, no będzie poniekąd dotyczył spraw związanych z Kościołem, zarówno z tymi świątyniami, które widzimy tutaj gdzieś dookoła nas, także tej świątyni, w której jestem, jak i Kościoła w ogóle. Także nas samych jako tych, którzy są w Kościele. I może właśnie dlatego, że jesteśmy w Kościele, to rozpoczniemy od modlitwy. Przywitamy się z Panem Jezusem. Zaprośmy Go na to spotkanie. Niech On będzie obecny w tych wszystkich sprawach, o których będziemy mówić, bo będziemy mówić o ważnych sprawach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, ześlij swojego Ducha na wszystkich słuchających tych rekolekcji. Prosimy Ciebie, dopomóż nam otworzyć się na te wszystkie treści, przyjąć je w Twoim duchu. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, abyśmy lepiej pojęli, jaka wielka jest Twoja miłość nad nami, nad całym światem i że nic, co tutaj na świecie, nie dzieje się bez Twojej wiedzy i bez Twojej woli. Prosimy także o ochronę przez krew Twoją Przenajświętszą, obecność, asystę aniołów, stróżów, świętego Michała, Archanioła. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Dobrze. Słuchajcie, gdyby się coś działo z tą transmisją, gdyby się przerwała, to bardzo proszę tutaj prowadzącego o telefon, dlatego będzie on tutaj leżał przede mną. I proszę natychmiast zadzwonić, że coś tutaj się wydarzyło, bo obawiam się, że tutaj może być jakiś problem ze stabilnością transmisji internetowej, ale jak na razie wszystko działa. Kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam. Wiem, że łączycie się, można powiedzieć, z całego świata i tutaj w Europie i zza oceanu, tak jak wczoraj. No nie mam okazji Was znać i to jest właśnie, tak jak mówiłem wczoraj, trudność wirtualnych rekolekcji, że one są takie bardzo jednostronne, ale z drugiej strony no może jest to jedyna opcja dla Was tam, gdzie jesteście, aby spotkać się z takim żywym słowem. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, jak bardzo ważna jest mowa i mówiłem także już pod sam koniec, że musimy być odpowiedzialni za słowa, które wypowiadamy. Szczególnie jeżeli mówimy o ważnych sprawach dotyczących pewnych wartości, dotyczących Kościoła, naszego miejsca w Kościele, czy może właśnie też błędów Kościoła. I trudno się mówi na ten temat, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, no, trudno też o jakieś słowa, które by wyrażały te wszystkie nasze wewnętrzne niepokoje. Trudno też jest trafić we wrażliwość rozmówcy, czyli każdej osoby, która nas słucha. Dla kogoś raniące może być cokolwiek, co powiemy o Kościele, negatywnego, ale są takie osoby, no, które mówią wiele zła na temat Kościoła i nie widzą też tych ran, które zadają inne. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj spróbowali powiedzieć sobie na temat Kościoła w ogóle, tego, w jakim jest punkcie i w jakim punkcie będzie w przyszłości. Czy nie w sumie dlatego taki wybór tematu? Ponieważ ostatnio bardzo często jestem pytany na temat tego, jak widzę to, co się dzieje teraz w Kościele i co wydarzy się w przyszłości. I od razu tutaj chcę powiedzieć, że coraz więcej jest takich osób, które zadaje pytanie, proszę księdza, to jak to będzie z tą przyszłością Kościoła? Bo ja właśnie czytałem jakieś orędzia, czytałem jakieś tam zdania, proroctwa wypowiedziane przez jakiegoś mistyka i tak dalej. No i jest tam bardzo wiele niepokojących rzeczy. I tutaj pierwsza rzecz, o której musimy sobie na samym początku powiedzieć, że tak jak zapowiedział Pan Jezus i jest to w Jego Ewangeliach bardzo dokładnie zaznaczone, że w czasach ostatecznych będzie wielu fałszywych proroków. I jest tam jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, które musi być kluczem dla każdego tematu, który podejmuje sprawę tak zwanych proroctw, różnych wizji, orędzi i tak dalej. Mianowicie to, co Pan Jezus mówi, to się mieści w jednym zdaniu. Uderz w pasterza, a rozproszą się owce. I Pan Jezus nigdy nie daje takich orędzi, przez które niszczyłby swoje własne dzieło. To nie tylko, że to jest dzieło Jezusa Chrystusa, Kościół, ale Jezus nazywa Kościół swoją oblubienicą. A więc jest to przestrzeń szczególnie umiłowana przez Jezusa Chrystusa. Jezus współtworzy tę przestrzeń. On jest głową Kościoła. My jesteśmy także częścią, organizmem tego Kościoła, ale głową jest Chrystus. Jezus nigdy nie dopuści do takiej sytuacji, żeby pojawiły się na ziemi jakieś orędzia, czy to pochodzące od Niego rzekomo, czy od Matki Bożej rzekomo, czy od innych świętych, w których niszczony byłby Kościół, który uderzałby w pasterzy w taki sposób, żeby rozproszyć ludzi, rozproszyć owce. A więc trzeba bardzo uważnie badać te znaki, które związane są z owocami tych różnych orędzi, w które się czytujemy. Ja myślę, że już na tym gruncie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jakieś orędzie pochodzi od Pana Boga, czy ono jest fałszywe. Myślę też, że tutaj potrzeba Ducha Świętego i bardzo konkretnego zakorzenienia w posłuszeństwie Kościołowi. Jak mówili święci, i to naprawdę mówię o wielu świętych, człowiek, który jest posłuszny Bogu, posłuszny Kościołowi, nigdy nie upadnie. Może spokojnie przechodzić przez nawet najbardziej trudne etapy życia Kościoła. Oczywiście są tacy, którzy zaraz powiedzą, ale o jakie posłuszeństwo chodzi? Przecież może się pojawić sytuacja, że jakiś biskup czy nawet papież nakaże ludziom coś, co po prostu będzie przeciwko Bożym przykazaniom. No, myślę, że tutaj operujemy pojęciami, które niejako zakładają pewną naszą dojrzałość i wiemy, no, że jako katolicy nie obowiązuje nas posłuszeństwo w momencie, kiedy ktoś każe nam łamać Boże przykazania. A więc to posłuszeństwo musi być rozumne. I musimy modlić się o to, żeby nasi pasterze nigdy nie doprowadzili do takiej sytuacji, w której no, po prostu pod grzechem, tym właśnie w ich mniemaniu, musielibyśmy zrobić coś, co samo w sobie będzie grzechem, czyli złamaniem Bożego przykazania. Jeżeli ktoś ma wątpliwości w takich sytuacjach, to zawsze może skierować konkretne zapytanie do jakiegoś mądrego kapłana. Jeżeli pomyli się jeden biskup, no to przecież nie jest jedynym biskupem na świecie. Jeszcze jest wielu innych biskupów i zawsze można szukać jakiejś opinii czy wyjaśnienia tej trudności, która pojawi się na przykład w jego konkretnej diecezji u innych biskupów. No, ktoś powie, sprawa komplikuje się, jeżeli to dotyczy na przykład papieża, ale my też musimy mieć świadomość, że jesteśmy w jakimś punkcie tego Kościoła i mamy jakąś swoją odpowiedzialność za Kościół, a w innym punkcie tego Kościoła jest papież. I tymi powołanymi przez Chrystusa do korygowania ewentualnego papieża są właśnie biskupi, kardynałowie. I nasze niepokoje musimy kierować przede wszystkim względem nich. I to jest ich odpowiedzialność przed Bogiem, czy będą w stanie korygować samego papieża. Tak więc to wszystko jest ustanowione przez Kościół, przez Jezusa Chrystusa i nie musimy lękać się o sprawy, które poniekąd nas nie dotyczą. Jedyne, co musimy, o co się mamy lękać w tych trudnych czasach, jak to wielu mówi, czasach zamętu, no bez wątpienia takie czasy są, no to właśnie jest nasze własne nawrócenie, nasza własna prywatna relacja z Jezusem, z Bogiem. Bardzo często zauważam, że ci, którzy no, widzą wiele zła w Kościele, w swojej parafii, wśród biskupów, kardynałów, no niestety no, mają sami problemy ze swoją osobistą relacją z Bogiem. No, ale przecież to nie jest tylko i wyłącznie sprawa tego, jak długo siedzisz na przykład w Kościele i odmawiasz modlitwy. To nie o to chodzi, bo kwestia relacji z Bogiem to jest także twoja relacja z bliźnimi. To już wczoraj o tym mówiłem. Jeżeli chcesz modlić się, no to najpierw pójdź, pojednaj się z bratem. Modlitwa, czyli trwanie przed Bogiem, no nie może odbywać się także w wyłączeniu od tych obowiązków, które mamy, na przykład związane z naszym stanem, zawodem, rodziną, małżeństwem i tak dalej. A więc ktoś powie, że na przykład no, ma super relacje z Bogiem, ale no, nie ma czasu dla swoich bliskich, dla rodziny, angażuje się we wszystko, tylko nie w te sprawy, do których został powołany, na przykład wychowanie własnych dzieci, bo ciągle gdzieś tam jest na jakichś pielgrzymkach. Właśnie wczoraj nawet miałem taki telefon od bardzo zaniepokojonej kobiety, która była na pielgrzymce organizowanej przez jedno biuro pielgrzymkowe tutaj w Polsce, które organizuje bardzo wiele takich wyjazdów do Medjugorje. No, że właśnie zarządza nim taki pewien mężczyzna, który ma kilkoro dzieci i tak od pielgrzymki do pielgrzymki. Ciągle jest w tym Medjugorje i coraz więcej ludzi, no można powiedzieć biznes, z tego ma pieniądze, z tego się utrzymuje. Ale to wszystko dzieje się kosztem rodziny. No i ta pani mówi, że ona sama zwróciła się do niego z takim pytaniem: proszę pana, no jak to jest, pan ma żonę, pan ma dzieci, a tymczasem cały czas pan tutaj jeździ do Medjugorje i tym się chwali, jakie to są wielkie sprawy, które dzieją się przez pana działalność. No i to go tak trochę zamurowało, ale mówi, że on ma na to wszystko błogosławieństwo biskupa. No później się okazało, że tak do końca tego błogosławieństwa biskupa nie miał. No więc ktoś może angażować się w różne sprawy i na gruncie tego swojego zaangażowania w Kościół no, stwierdzić, że on ma prawo mówić źle o Kościele, a tymczasem, jeżeli zaniedbuje tę osobistą relację z Bogiem, relację z bliźnimi, swoje obowiązki, no to tak naprawdę to jest bardzo daleko i od Boga, i od Kościoła, i bardzo często jest w błędzie. A więc właśnie to chciałem powiedzieć w tym punkcie. Druga rzecz. Tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele różnych orędzi, które mówią o przyszłości Kościoła, o tym, co się będzie w Kościele działo. I w ogóle no, jest jakiś taki duch apokaliptyczny między ludźmi, który wprowadza też bardzo wiele niepokoju i zamętu. I myślę, że dobrze byłoby, gdybyście sobie w wolnym czasie obejrzeli jedną z konferencji, to dokładnie była homilia, którą wygłosiłem dosłownie kilka tygodni temu w czasie rekolekcji, które miałem okazję głosić w jednej z parafii w Wałbrzychu. To była parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, Wałbrzych Konradowo. Ta konferencja jest nagrana i dostępna na moim kanale RCTV. I bodajże tytuł tej konferencji jest "Nie lekceważ znaków czasu". No bardzo was proszę, żebyście sobie tę konferencję odsłuchali, bo nie chciałbym teraz przez kilka czy kilkanaście minut powtarzać tych głównych myśli, założeń. No można powiedzieć, że ta konferencja czy homilia, ona też była z takiego Bożego natchnienia, bo no, wiedziałem, że ja po prostu muszę powiedzieć właśnie to, co tam zostało powiedziane, niejako jakby mi to Pan Bóg wlał do głowy. I tam między innymi bardzo istotne, bardzo ważne jest to, że pośród tych wszystkich orędzi, które dzisiaj są, to pomijam już te wcześniejsze sprawy, o których mówiłem i które decydują o tym, które pochodzą od Boga, a które nie pochodzą od Boga, to jeszcze jest jeden wyznacznik tego, na ile one są prawdziwe i pochodzące od Boga. Mianowicie, czy one wskazują na ostateczny triumf Jezusa Chrystusa i niepokalanego serca Matki Bożej. Bo wiemy z tych prawdziwych, zatwierdzonych przez Kościół orędzi typu Fatima, że tak właśnie będzie. Że na końcu czasów zatriumfuje Jezus Chrystus i niepokalane serce Najświętszej Marii Panny. I to daje nam niezwykłą perspektywę obserwowania tego, co się dzieje w Kościele teraz. Nawet tego, co jest złe, co dotyczy słabości Kościoła, słabości biskupów czy nawet papieża. Jeżeli wiemy, że to wszystko jest dopuszczone z Bożej woli i że z tego będzie dobry owoc, bo musi być dobry owoc, jeżeli mówimy tutaj o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa, to wtedy nie przeraża nas to tak bardzo. Jesteśmy w stanie w tym wszystkim normalnie funkcjonować. To jest bardzo ważna rzecz. I dlatego jakiekolwiek orędzie bierzemy do ręki, to musimy mieć pewność, że całość tego orędzia idzie właśnie w tym kierunku. To nie jest mnożenie różnych sensacji i detaliczne wykazywanie tego, co wydarzy się w Kościele, jakie to będą rozłamy, apostazje i jeszcze bardziej szczegółowe jakieś historie, które właściwie w takim zwykłym, szarym człowieku zostawiają lęk. Tylko to jest ogólne nakreślenie tego, co się wydarzy. Jezus mówi o tym nam po to, abyśmy nie tracili wiary, nadziei i miłości do Boga, do Kościoła i do ludzi. To są bardzo ważne trzy sprawy. To będzie wyznacznikiem, na ile po Bożemu i w Bożym Duchu przyjmujemy te wszystkie orędzia, na ile wciąż trwamy w wierze, w nadziei i w miłości, na ile potrafimy kochać i Kościół, i papieża, i biskupów, i kapłanów, i tych wszystkich, no, o których będziemy słyszeć, że są właśnie niejako źródłem całego świata, całego zła, które dzieje się dzisiaj na świecie. Jeżeli w kimś rodzą się negatywne emocje, jeżeli widząc kapłana, biskupa, papieża, to dosłownie dostaje zaraz jakieś tam gorączki i zaraz mu adrenalina bucha do głowy i ma ochotę wyzywać i zabijać, no to znaczy, że tam już działa zły duch. A wielu ludzi tak robi, ja już tak trochę przejaskrawiam, ale najczęściej ma to formę, no chociażby różnego rodzaju wyzwisk i takich bardzo nieprzyjemnych komentarzy, które umieszczają czy to na Facebooku, czy wysyłają sobie w różnych wiadomościach. Ja takie wiadomości też niestety otrzymuję i czasami upominam te osoby, które mi je wysyłają. No czy jesteś świadom tego, co robisz? No czy wiesz, że to jest bardzo złe, jeżeli ty na przykład nazywasz papieża antychrystem? No bo nie wolno nikogo, żadnego człowieka nazywać antychrystem. Choćby nawet bardzo błądził. Nie wolno, nie masz do tego prawa. To jest wbrew miłości bliźniego. Jeżeli w kimś tego rodzaju treści rodzą grzechy przeciwko miłości bliźniego, nie stanowią zachęty do tego, żeby bardziej się za nich modlić, żeby walczyć o duszę innych ludzi, przede wszystkim o swoją własną, no to znaczy, że no niestety on sam został zwiedziony. A często ci ludzie są przekonani, że właśnie oni są najlepszymi narzędziami w rękach Boga. Że właśnie Bóg im dał takie powołanie, że mają demaskować całe to zło, które jest w Kościele. I robią to z takim przekonaniem, bo zaraz wokół nich no, szatan napędza różnych takich właśnie ich zwolenników, wręcz takich nieraz fanatycznych. Za tym no niestety często idzie jakaś taka szybka sława, popularność. No i niestety no, demon pychy tych ludzi sprowadza na manowce. A więc tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym. Tam, gdzie prawdziwie działa Boży Duch, gdzie Bóg chce powiedzieć coś ważnego o tym, co się dzieje teraz w świecie, to z reguły dokonuje się w sposób bardzo cichy. To nie dzieje się gdzieś tam na jakichś właśnie najbardziej popularnych kanałach w internecie, czy jeszcze w jakichś innych tam przestrzeniach. To są pojedynczy ludzie, o których nikt nie wie, a przez których działa Boży Duch, którzy mają niesamowitą relację z Bogiem, do których zły duch praktycznie nie ma dostępu, ponieważ są Bogu tak oddani. Ci ludzie też bardzo często cierpią z różnych przyczyn. No ale też taki jest warunek trwania Bożej łasce i bycia narzędziem Boga, że z tym zawsze będzie wiązało się cierpienie. To, że teraz w tych czasach będzie działo się różnego rodzaju zło, na to trzeba się po prostu zgodzić i przyjąć, ponieważ zapowiedział to Jezus Chrystus, między innymi właśnie czy to w różnych miejscach w Ewangelii, mówiąc o czasach ostatecznych, czy też właśnie przez orędzia, czy to Matki Bożej, przede wszystkim Fatimie, ale nie tylko. W różnych miejscach, w których mówi i zapowiada, że no, w tych czasach ostatecznych no, dojdzie do jakiegoś oczyszczenia, do sytuacji, na którą wielu ludzi będzie nieprzygotowanych, że to będą często wydarzenia, no, które będą ludzi przerażać. Nie bez powodu w Piśmie Świętym jest napisane biada rodzącym i karmiącym w tych czasach. Ale to nie o to chodzi, żeby zniechęcać teraz do rodzenia dzieci, czy wprowadzać jakieś nieuzasadnione lęki. Ja to zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale w każdym razie no, możemy być świadkami różnych trudnych spraw, no, których nie było wcześniej. Choćby właśnie te ostatnie lata związane z tą tak zwaną pandemią, no to już pokazały, jak świat bardzo szybko się zmienił i w wielu przestrzeniach pojawiło się doświadczenie w ludziach, doświadczenie takiego trwania w więzieniu, w zamknięciu, jakiejś izolacji, trudności duchowych. Także wiemy, jakie były konsekwencje tego wszystkiego, a więc zamykanie kościołów, czy jakieś tam ograniczenia, które się pojawiły w dostępie do liturgii. To wszystko pokazuje, że pojawiła się jakaś forma ucisku, na który większość nie była przygotowana. No ale to dopiero początek. No teraz mamy niestety bardzo blisko Polski wojnę. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie i co się wydarzy dalej. No, to wszystko zapowiada jakiś nowy rodzaj naszego trwania w świecie, ale także nowy rodzaj funkcjonowania Kościoła. I my tutaj również musimy być przygotowani na to, że jeżeli nie będziemy w bardzo wielkiej relacji z Bogiem, czy wielkiej relacji, może złe słowo, ale jeżeli nie zadbamy o to, żeby ta relacja z Bogiem była żywa, prawdziwa, to że może to się bardzo negatywnie odbić na naszym życiu duchowym. I chciałbym teraz przeczytać fragment pewnego świadectwa, które wysłała, czy właściwie umieściła w internecie pewna znana mi kobieta, którą oceniam bardzo pozytywnie w tym rozeznawaniu znaków czasu. I to świadectwo też mówi, to świadectwo, to doświadczenie, z którym się podzieliła, mówi o tym, co się dzieje teraz w świecie. I w jakimś sensie tłumaczy to, co dzieje się teraz. No bo właśnie, no, mówimy akurat konkretnie o tej wojnie. Jesteście w różnych częściach świata. Może was to dotyczy trochę mniej niż nas tutaj w Polsce, ale też no myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się rozleje na cały świat. I takie niepokoje mogą się pojawić. I już tutaj w Polsce spotykamy się z ludźmi, którzy mają wielką trudność, aby przyjąć te wydarzenia, które już się dzieją, albo dopiero które się wydarzą. I tak właśnie pisze ta kobieta. To było w zeszły piątek. Wyszłam z kościoła po akcie poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanym w naszej parafii w łączności z papieżem, i moim oczom ukazał się przejmujący widok. Zobaczyłam na niebie przed sobą krwisto-czerwoną tarczę słońca chylącego się ku zachodowi. Było duże, jak na wyciągnięcie ręki, i można było patrzeć na nie bez bólu i mrużenia oczu. Było w nim coś dojmującego, apokaliptycznego. Nie pasowało do tego wszystkiego, co znajdowało się dokoła mnie. Widoku dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw i ich śmiechu docierającego do moich uszu. Nastolatków siedzących na ławkach przy parkingu, zapatrzonych w swoje telefony, spacerujących dorosłych. Szłam wpatrzona w słońce, nie mogąc oderwać od niego wzroku, z jakimś wewnętrznym przekonaniem, że jest ono zwiastunem czegoś złego, tragicznego w skutkach. Oczami wyobraźni zobaczyłam dzieci dookoła mnie, już nie bawiące się beztrosko, ale płaczące z powodu wojny, strachu, głodu, chorób, bólu, cierpienia, umierające w tragicznych okolicznościach. Pomyślałam o swoich dzieciach i zobaczyłam ich przerażenie i cierpienie. Zadałam w sercu pytanie: Jezu, dlaczego to wszystko musi się stać? I w tym momencie przyszła do mnie myśl, która w pierwszej chwili mnie zszokowała. Gdyby teraz zapanował pokój i dobrobyt, większość dzieci, na które patrzysz, umarłaby na wieki, w wiecznym potępieniu, odrzucając Boga, żyjąc tak, jakby Go nie było. Spojrzałam na nastolatków, obok których przechodziłam. Wpatrzeni w komórki z papierosami w rękach, wulgarnie komentowali to, co oglądali na telefonach. Na kolejnej ławce dwaj chłopcy w wieku szkolnym śpiewali wulgarną hip-hopową piosenkę. W tym momencie przyszło do mnie zrozumienie tego obrazu. Pomyślałam, że to czerwone słońce, wbrew mojemu pierwszemu wrażeniu, bardzo pasuje do tej scenerii. Nie było ono zwiastunem tragedii, która ma nadejść, ale świadkiem tragedii, która się dzieje. Świadkiem przerażającej ateizacji kolejnych pokoleń, ich erotyzacji i wpajania karykaturalnego obrazu seksualności od małego, uzależniania dzieci od pornografii, od telefonów i mediów społecznościowych, które robią z nich niewolników, niepotrafiących samodzielnie myśleć, wnioskować. Niewolników żyjących życiem wyzbytym z wartości, dla których podstawową wartością jest własne szczęście, czerpanie z dostarczania sobie maksymalnych przyjemności. Niewolników walczących o sztucznie wykreowane dla nich wartości, jak dobro planety, wykrzywione pojęcie tolerancji czy wolności. Niewolników odrzucających całkowicie Boga i ślepo idących na wieczne potępienie, wieczną tragedię, całymi pokoleniami. Czy istnieje coś gorszego? Pomyślałam sobie, że dzieci te, umierając w cierpieniu w wyniku tego, co po ludzku nazywamy tragedią, czyli wojny, głodu, chorób, połączone w ten sposób z cierpieniem i ofiarą Jezusa na krzyżu, a odłączone przez tę tragedię od wszystkiego, co czyniło je niewolnikami, niesione na skrzydłach modlitwy najbliższych, którzy w tych strasznych momentach zaczną się w końcu za nie modlić, zostaną w ten sposób uratowane od śmierci wiecznej. Będąc już w niebie, będą wychwalać i uwielbiać Boga za łaskę takiej właśnie śmierci, za Jego interwencję i ratunek. Pomyślałam sobie, że wszystko, co ma nadejść, jest ogromną Bożą łaską i tylko tak trzeba na to patrzeć. Wszystko, co Bóg na nas dopuszcza, jest dobrem. wszystko, ale zrozumieć to można dopiero z perspektywy nieba. I słuchajcie, to jest jeden z najlepszych komentarzy, z jakim spotkałem się do osoby świeckiej w ostatnim czasie, dotyczący tego, co się dzieje teraz w świecie, tego, jak to wszystko przyjmować. Trzeba niesamowitej wiary i mądrości, ale też Ducha Bożego, żeby zobaczyć, że to, co dopuszcza Bóg, mimo że jest trudne, bo dotyczy obserwacji czyjegoś bólu, cierpienia, eskalacji zła, to jednak może być przez Boga wykorzystane jako rodzaj Bożego dopustu dla nawrócenia ludzi. Oczywiście jest to pewien rodzaj szansy, bo to nie wydarzy się automatycznie. Bóg nikogo nie zmusi do tego, żeby przez cierpienie się nawrócił. To i tak będzie wybór człowieka. Wiemy, że w cierpieniu ludzie rzeczywiście się nawracają, ale też są tacy, którzy jeszcze bardziej oddalają się od Pana Boga, zaczynają Mu złorzeczyć i tak dalej. A więc jest to jakiś rodzaj szansy dla ludzkości. Jedna osoba, pamiętam, że też obserwując to wszystko, co się dzieje, widząc to, co może spotkać jej dzieci, a więc właśnie wojna, choroby, głód, powiedziała, że nie jest w stanie mimo wszystko, mimo swojej wiary, pogodzić się z myślą, że Bóg tak boleśnie będzie doświadczał jej ukochane dzieci, ma ich kilkoro. I pyta się, co ja mam w tym momencie zrobić. Ja się na to nie zgadzam. Oczywiście w tym momencie też trzeba na to patrzeć z perspektywy wiary i obietnicy Bożej, w całości objawienia Bożego, szczególnie właśnie orędzi Matki Bożej. Matka Boża nie bez powodu mówi, że ci, którzy schronią się pod jej matczyną opiekę, pod jej płaszczem, którzy będą jej zawierzeni, którzy będą żyć orędziami z Fatimy i z Medjugorje, wzywającymi do pokuty, do modlitwy, do odmawiania różańca, codziennego odmawiania różańca, do postu, to ci nie muszą się o nic martwić. To nie znaczy, że oni nie doświadczą jakiejś cząstki cierpienia. Oczywiście, że doświadczą, ale to cierpienie ich nie zmiażdży. Ono może wręcz ich umocnić, zbliżyć jeszcze bardziej do Boga. W jakimś sensie zostaną ocaleni. To jest póki co przed nami zakryte, w jaki sposób to się będzie dokonywać. Ale już chociażby przez to ostatnie doświadczenie tych 2 lat pandemii, to wielu z nas może powiedzieć, że mając w sobie to wielkie zaufanie i bliskość Matki Bożej, Matka Boża przeprowadziła ich przez ten czas, że nawet oni mówili, że no ja właściwie to tak niewiele doświadczyłam z tego wszystkiego, co działo się w świecie. Byłam jakby obok tego wszystkiego. Tak, tak właśnie jest, że Matka Boża może nas przez to wszystko przeprowadzić. I tak odpowiedź, jaką można by udzielić tej właśnie kobiecie, polegałaby właśnie na tym, żeby pokazać, no widzisz, ty w tym momencie zastanawiasz się, czy Bóg przypadkiem nie ukarał ciebie tym, że masz tych kilkoro dzieci i że będziesz musiała przypatrywać się ich cierpieniu. No być może właśnie, jeżeli je dobrze wychowujesz, jeżeli się za nie modlisz, jeżeli jesteście jako rodzina blisko Matki Bożej, to Pan Bóg dał ci te dzieci, żeby one ciebie umacniały w tych chwilach, kiedy będziesz cierpiała, kiedy będziesz obserwowała bardziej świadomie niż te dzieci to zło, które dzieje się w świecie. Może właśnie one będą dla ciebie tym fundamentem, stabilizacją, tą pociechą, tym właśnie ramieniem Pana Boga, ramieniem miłości, które wyprowadza na bezpieczne miejsca. Tak więc ci, którzy potrafili zadbać o to, by ich dzieci były blisko Pana Boga, dobrze je wychowywali, wychowywali w wierze i chronili przed tym, co jest związane z niebezpieczeństwami duchowymi, według mnie nie muszą się o wiele martwić. No, ja o tych niebezpieczeństwach duchowych dotyczących dzieci i wiążącymi się z tym, co w mass mediach i w edukacji, to już mówię od pewnego czasu, chyba od roku 2011. I pamiętam, jak na początku był wielki bunt, że ksiądz straszy tutaj piekłem, wszędzie widzi szatana i tak dalej. No, była masa różnych hejtów i w internecie, i w mediach na mój temat, także wielu kapłanów się ze mnie śmiało. Ale chyba dzisiaj już się nikt nie śmieje, bo oni zobaczyli, przekonali się, co się stało z tym pokoleniem tych dzieci, które kiedyś właśnie się tam bawiły tymi wszystkimi smartfonami i różnymi zabawkami. Wchodzili w te zabawy, jak to się mówi, z diabłem, z tymi ciemnymi siłami, że bardzo szybko niestety ich dusze się zgubiły. I ja już tu powtarzam od kilku konferencji, ale to też są słowa pewnej mistyczki z Warszawy, że ten Boży dopust, który obecnie przychodzi także na polskie dzieci, polską młodzież, to jest jednak jakiś rodzaj kary za to, że młode pokolenie tak bardzo świadomie i dobrowolnie odrzuciło Pana Boga. To nie jest tak, że oni byli zmanipulowani, oni doskonale wiedzieli, co robią, że odrzucają Pana Boga, że wybierają właśnie to życie w użyciu, w materializmie, że dla nich liczą się tylko te doznania zmysłowe, używki i tak dalej. Ale dość, bo nie chciałbym się tutaj skupiać na tematach związanych z dziećmi, ale raczej powiedzieć trochę o Kościele, o przyszłości Kościoła. Tak spoglądam na zegarek, żeby wiedzieć, ile mam czasu. Chciałbym się odwołać do tych pism Alicji Lęczewskiej. Uważam to za jeden z największych darów dla Kościoła w Polsce, bo po pierwsze Alicja Lęczewska była Polką i Pan Jezus mówi do niej po polsku i jako pierwszy naród na świecie mamy dostęp do tych pism. One mają imprimatur. Tam się zebrała cała komisja teologów, która pod przewodnictwem arcybiskupa Dzięgi, Andrzeja Dzięgi, bardzo dobitnie, skrupulatnie zbadała te pisma i są to pisma natchnione. Są to rzeczywiste rozmowy Pana Jezusa z tą właśnie mistyczką. Podkreślam to, bo wciąż gdzieś tam w internecie pojawiają się różnego rodzaju krytyczne komentarze, że to się rozchodzi bez imprimatur i tak dalej. Tak, te pisma mają imprimatur. Jak ktoś nie wie, gdzie szukać tych informacji, to zaraz na początku pierwsze kartki, tutaj stopka redakcyjna. Wszystkie informacje są tutaj podane. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to je znajdzie. Tylko trzeba dobrej woli. I pod koniec tej pierwszej części zatytułowanej Świadectwo znajdziemy takie słowa, w których Pan Jezus mówi tak bardzo wprost o tym, co się dzieje teraz i co się będzie działo w przyszłości, co dotyczy Kościoła. Chciałbym na początku przeczytać całość i później będę się odnosił do poszczególnych fragmentów tego tekstu. To jest numer 903 ze strony 879. Córko moja, nie lękaj się i bądź mężna w wykonywaniu woli mojej. Mów, że nadchodzi nowa epoka, w której Duch Święty bezpośrednio będzie kierował sercami dzieci moich, a Maryja będzie im opieką i czuwaniem w wielkiej bliskości serc. Nie lękaj się, bo Tobie oznajmiłem rzeczy przyszłe i odkryłem mój zamysł uzdrowienia Kościoła mojego. Dotychczasowe drogi rozwoju duchowego i kultu dobre były na lata, które już się kończą. Powiem dokładnie, w którym roku to było powiedziane. 1988, a my mamy teraz rok 2022. A więc jeszcze raz ostatnie zdanie. Dotychczasowe drogi rozwoju duchowego i kultu dobre były na lata, które już się kończą. Drogi i kult określone przez ludzi posłusznych mojej woli dostosowane były do czasu stabilizacji, do czasu pokoju i normalnego życia ludu mojego. Zaskorupiały one w swoich schematach i stały się tylko formą przykrywającą ogromną pustkę i zdradę Boga swojego. I są, jak za czasów Syna mojego, pobielanym grobem wiary i życia z Ojcem na co dzień. Zbliża się chwila zburzenia skorupy osłaniającej żywe serca moich dzieci. Serc pragnę, żywych, żarliwych, pulsujących miłością i oddaniem Ojcu, który jest miłością i życiem. Dlatego przygotowuję do żywej wiary moje dzieci. Dlatego uczę, jak żyć ze mną w każdej chwili i wszędzie. Świat jest mój, choć zbezczeszczony przez szatana pychy i próżności. Pragnę świętości życia w świecie w zespoleniu z wolą i miłością moją. Tak jak niemowlę nie może żyć bez matki, tak dzieci moje nie powinny pragnąć niczego poza mną i wolą moją. Nie chcę ceremoniału i zwracania się do mnie wargami. Nie chcę waszych ludzkich inicjatyw i działań. Nie chcę waszych przez was wymyślonych umartwień dla mnie. Chcę waszej miłości i poddania się woli mojej. Tylko taka wiara i współżycie ze mną ocali was w dniach zagłady i oczyszczenia. Uczę was spontaniczności, życia wiarą, czczenia mnie w duchu i w prawdzie, w warunkach i sytuacjach codzienności waszej. Chcę was przygotować, byście przylgnęli do mnie i dochowali mi wierności w dniach, gdy niebo zapłonie, a ziemia nieść będzie zagładę. Chcę, abyście umieli kochać mnie i ufać mi, gdy świątynie moje legną w gruzach, a kapłani moi się rozpierzchną. Chcę, abyście wtedy potrafili przyjąć wszelki ucisk i cierpienie dla miłości mojej i wiernie trwali na modlitwie i aby w sercach waszych składana była ofiara eucharystyczna mojego Syna. Powołałem najwierniejsze i najbardziej uległe dzieci moje na kapłanów z ducha na czas najtrudniejszy, jaki czeka ludzkość. I pragnę, aby przez nich moja miłość ocaliła i uzdrowiła świat, aby rozlała się w sercach dzieci moich. Nie lękajcie się, którzy pragniecie być moim światłem w dniach ciemności. Nie lękajcie się, a zawierzcie i pozwólcie, abym ja sam był w was i przez was ocaleniem dla dusz zalęknionych, zagubionych, bezradnych, gdy nowe życie rodzić się będzie w bólu konania tego, co było, co chyli się już ku upadkowi. Nie lękaj się, córko moja, przekazać tych słów, nie lękaj się mówić o tym, co dałem ci poznać. Nie trwóż się, wszak moją jesteś i nic nie stanie się bez mojej woli. Pokój z tobą, moje dziecko. Trwaj w wierze i miłości i z nadzieją oczekuj przyjścia mojego Syna, który twoim oblubieńcem jest. No właśnie. Bardzo mocne słowa. One niedawno, odkryłem je na nowo. Ja czytałem je kiedyś, ale teraz odkryłem je na nowo i widzę, że Pan Jezus mówi. Mówi i do mnie, i też do ludzi, z którymi się spotykam właśnie przez te zdania. Przede wszystkim na samym początku mówi: córko moja, nie lękaj się i bądź mężna w wykonywaniu woli mojej. I to słowo nie lękaj się powtarza się jeszcze kilka razy w tym fragmencie. I zresztą jest to jedno ze zdań, które Pan Jezus bardzo często wypowiadał także na kartach Ewangelii. Po tym rozpoznamy prawdziwe dzieci Boże, że się nie lękają, choćby najgorsze rzeczy działy się na świecie. Ile niepotrzebnego lęku? Skąd się bierze w nas ten lęk? Z braku zaufania w stosunku do Boga. Z pozornej modlitwy, właśnie z takiej modlitwy wargami, bo jeżeli ktoś ma żywą relację z Jezusem, naprawdę nie ma powodów, żeby się lękać. Niestety, ja to widzę jako kapłan, że wielu ludzi te ostatnie 2 lata przeżyło w ogromnym lęku. Lęku, który promieniował i na nich samych, przede wszystkim na ich relacje z Bogiem, na ich dzieci, najbliższych. Pozamykali się gdzieś i weszli w jakiś tryb egzystencji, no, która była niegodna właściwie człowieka, ani tym bardziej chrześcijanina. To się też znikąd nie bierze. To nie tylko jest sprawa pozornej relacji z Bogiem, braku właściwie żywej wiary, ale także faszerowania siebie, ładowania w siebie różnego rodzaju treści, właśnie tych takich niepewnych, niesprawdzonych albo wprost fałszywych orędzi, które rzekomo są przypisywane Panu Bogu, czy też właśnie siedzeniem głową, ciałem, umysłem, sercem w internecie, na portalach informacyjnych, serwisach, wiadomościach itd. I ktoś mówi, że no robi to, żeby się lepiej przygotować na to, co trudne. No błąd, tak absolutnie nie będzie. Tym się nie przygotujesz. Tylko w pewnym momencie okaże się, że te wszystkie informacje, które w siebie władowałeś, one spowodują jakiś twój ogromny lęk i niemożność normalnego funkcjonowania, właśnie takiego trzeźwego, bez lęku, oglądania się na to, co dzieje się w świecie. Właśnie to zwierzę ginie w świecie przyrody, które jest najbardziej przestraszone. Ale te, które zachowa zimną krew, ono zawsze przeżyje. Ale żeby zachować zimną krew, to nie na gruncie jakiegoś swojego doświadczenia, wiedzy, przygotowania, ale na gruncie takiego całkowitego zawierzenia Panu Bogu, zjednoczenia z Nim i z Jego wolą. A to też ma gdzieś jakieś swoje powiązanie w miłości i w zaufaniu. A więc nie lękaj się i bądź mężna w wykonywaniu woli mojej. Dzisiaj trzeba pytać, Boże, co jest tą Twoją wolą względem mnie? Tą Bożą wolą jest to, żebyśmy się po prostu zatroszczyli przede wszystkim o nasze własne zbawienie i o zbawienie najbliższych, o spełnianie tych swoich zwyczajnych, codziennych obowiązków. Pan Bóg przede wszystkim każe zatroszczyć się o dziś, o dzisiejszy dzień, to, co masz dziś zrobić jako mąż, jako ojciec, jako żona, jako matka, w stosunku do współmałżonka, w stosunku do dzieci, w stosunku do Boga, nic więcej. A jakieś wyjątkowe zadania to Bóg będzie pokazywał konkretnie, tak stopniowo, ale nie od razu. Nie trzeba od razu wiedzieć, co mam robić za rok, czy za 5, czy za 10 lat, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za tych kilka czy kilkanaście lat. I dalej mówi Jezus, nadchodzi nowa epoka, w której Duch Święty bezpośrednio będzie kierował sercami dzieci moich, a Maryja będzie im opieką i czuwaniem wielkiej bliskości serca. Ja myślę, że tu już jest ta epoka, że dzisiaj bardzo wielu ludzi zawierzyło siebie, swoje serce, duszę Matce Bożej. I przez ręce Matki Bożej proszą o Ducha Świętego. Ja to bardzo mocno podkreślam, przez ręce Matki Bożej. Bo są tacy, którzy proszą Ducha Świętego jakby poza Matką Bożą i tutaj mam bardzo poważne wątpliwości, czy na pewno i zawsze działa w nich ten Boży, prawdziwy Duch. Jest wolą Bożą właśnie, że Duch Święty wstępuje przez ręce Maryi, że właśnie z niej narodził się Jezus Chrystus, że to właśnie ona była w Wieczerniku, kiedy był zesłany Duch Święty, że ona modliła się o wylanie tego Ducha Świętego. To jest bardzo ważny znak, więc ci, którzy odłączają się od Matki Bożej, to uważam, że mogą bardzo szybko otworzyć się na tego, który może udawać Bożego Ducha, a Bożym Duchem nie jest, czyli właśnie złego Ducha. Tak niestety dzisiaj często bywa. A więc tych ludzi, którzy otwierają się i na Maryję, i na Ducha Świętego, dzisiaj jest wielu. I to jest piękny, wspaniały znak. I dalej mówi Jezus, nie lękaj się, bo Tobie oznajmiłem rzeczy przyszłe i odkryłem mój zamysł uzdrowienia Kościoła mojego. Popatrzcie, to jest zupełnie inne niż to, o czym się mówi dzisiaj, o czym się mówi w Kościele, o Kościele w mass mediach, że tak, Kościół to już tylko upadek, że to już są właśnie ostatki Kościoła. No w pewnym sensie tak, to jest, są ostatki Kościoła takiego, który znamy, ale to wszystko, co się dzieje, ma na celu uzdrowić Kościół, zbudować nowy Kościół, o którym mówi Jezus Chrystus. Ja pamiętam, kiedyś byłem kilka lat temu po kolędzie w jakimś domu, rodzinie i tak jeden pan zapytał prowokacyjnie, no i jak, proszę księdza, to ilu dzisiaj nie przyjęło kolędy? Ja mówię, no było paru takich, co nie przyjęło kolędy, ale bardzo dużo ludzi przyjęło tę kolędę. Taki był zaskoczony i mówi, tak? To jeszcze przyznają się do Kościoła? Jeszcze się przyznają do was, do księży? No właśnie, tak jakby on szukał potwierdzenia tego, że on dobrze zrobił, że w jakimś sensie, czy tam duchowo, czy już fizycznie odłączył się od Boga, od Kościoła. No bo przecież być w Kościele dzisiaj to wstyd. Bo firmujesz swoją osobą tych, w cudzysłowie, pedofili i tak dalej, zboczeńców. No właśnie, tak wielu ludzi sobie dzisiaj myśli. A więc właśnie Bóg przede wszystkim chce uzdrawiać dzisiaj Kościół. Choćby dla wielu ludzi to okazało się być już końcem Kościoła, tym tonącym statkiem, z którego trzeba jak ten szczur uciekać, to jednak to, co dzieje się i co owszem może nas bolić, jednak boleć, to jednak trzeba rozpatrywać w kategoriach Bożego dopustu, Bożej woli, która ma na celu uzdrowić Kościół. I dalej Jezus mówi, dotychczasowe drogi rozwoju duchowego i kultu dobre były na lata, które już się kończą. Są ludzie, którzy chcieliby bardzo te formy zachować na dziś i potrafią wejść w poważny konflikt z Kościołem, jeżeli te formy nie zostaną zachowane. A jeżeli w jakimś sensie Pan Bóg mówi stop, to nie jest już potrzebne dzisiaj. Dzisiaj trzeba czegoś innego. Trzeba być także na to otwarte. To jest bardzo trudna i bolesna sprawa, bo wielu ludzi nie potrafi się właśnie w tym wszystkim odnaleźć i koniecznie chce zachować to, co stara. Jezus mówi, nie te czasy, to się wszystko zmienia. Drogi kult określone przez ludzi posłusznych mojej woli dostosowane były do czasu stabilizacji, do czasu pokoju i normalnego życia ludu mojego. Zaskorupiały one w swoich schematach i stały się tylko formą przykrywającą ogromną pustkę i zdradę Boga swojego. I są jak za czasów Syna mojego pobielanym grobem wiary i życia z Ojcem na co dzień. No niestety to jest właśnie to, co chyba każdy z nas zaobserwował. Taka świadomość tego, że wielu ludzi zaczęło przychodzić do Kościoła z przyzwyczajenia. To już nieważne było, jak była piękna liturgia, czy była liturgia zaniedbana. Myśmy nie wiedzieli, po co tu właściwie przychodzimy. Z przyzwyczajenia. To nie zmieniało naszego życia. Nie nawracaliśmy się po każdej wizycie w Kościele. Przy każdej godzinie trwania przed Bogiem. Właściwie wielu ludzi mówiło, że oni nie czują potrzeby i nie widzą sensu, aby przychodzić do Kościoła. To jest właśnie ta zdrada Boga. To były właśnie te pobielane groby, może właśnie wielkie tłumy gdzieś tam kiedyś przy papieżu, czy na jakichś tam błoniach i tak dalej. Ale co z tego zostało? Nic nie zostało, bo tam nie było ducha, tam nie było żywej wiary. I dlatego to nie mogło budzić tej wielkiej radości w Bogu, że oto tak wielu ludzi jest teraz przy nim i oddaje mu cześć, bo w tym nie było ducha. Myślę, że się możemy z tym zgodzić. I Jezus mówi, zbliża się chwila zburzenia skorupy osłaniającej żywe serca moich dzieci. Serc pragnę, żywych, żarliwych, pulsujących miłością i oddaniem Ojcu, który jest miłością i życiem. No właśnie, po jakości naszych serc, naszego oddania Bogu, po jakości naszej wiary, naszej relacji z Bogiem rozpoznamy, na ile rzeczywiście nasze trwanie w Kościele jest prawdziwe, a na ile jesteśmy takimi pobieranymi grobami. Jeżeli czujemy, że tutaj jest jakiś problem z naszym sercem, że ono jeszcze nie jest żywe, że nie jest żarliwe, że nie pulsuje miłością i oddaniem Jezusowi, to wciąż musimy się o taką łaskę, o taką przemianę serca modlić, prosić. Jestem pod wrażeniem wielu osób, które gdzieś tam Pan Bóg stawia na mojej drodze, jak oni potrafią pięknie walczyć o obecność Boga w ich życiu. Wprost pewna młoda kobieta napisała do mnie, jak to od pewnego czasu ma takie od Pana Boga bardzo konkretne wyzwania do pewnych aktów miłości względem Pana Boga. Czy to właśnie wyjechać w ciągu dnia na adorację, czy nawet gdzieś tam na adorację nocną, podjąć się jakiegoś umartwienia, jakiejś pokuty, modlitwy za pewne osoby. I ona mówi, że ja już w sercu wiem, że Pan Jezus tego ode mnie pragnie i prosi mnie o to, bo wielu mu tego odmawia. I to są właśnie znaki towarzyszące temu, że czyjeś serce świadomie jest oddane Jezusowi i odpowiada na to wszystko, co Jezus prosi. I mówi dalej Jezus, dlatego przygotowuję do żywej wiary moje dzieci. Dlatego uczę, jak żyć ze mną w każdej chwili i wszędzie. Tak było przez lata, dziesięciolecia, że wydawało się nam, że sprawy wiary to tylko w Kościele. I tak do dzisiaj nam się usiłuje wmawiać, że wiarę to sobie zachowaj do Kościoła. Ale w domu bądź normalny, tak jakby nienormalnością było okazywanie wiary wśród swoich bliskich. A to ma być zupełnie na odwrót. Że my właśnie w naszych domach, rodzinach mamy być znakami obecności Boga. I nie bać się tego, żeby te nasze kościoły, aby nasze domy były takimi kościołami, kościołami domowymi, miejscami spotkań, modlitw. Teraz to jest. Ludzie spotykają się po domach. Poniekąd nawet pandemia to przyspieszyła z konieczności, ale jak widać, to pewne formy przetrwały do dzisiaj. Ci ludzie się spotykają, rozmawiają ze sobą o Bogu, modlą się, bo dostęp do kościołów był dla nich ograniczone. Pan Bóg wykorzystał to właśnie po to, żeby ludziom pokazać, że przecież mogą szukać Pana Boga wszędzie, gdzie są, gdzie się znajdują. Przede wszystkim w swoich domach i w swoich rodzinach. Dalej Jezus mówi, świat jest mój, choć zbezczeszczony przez szatana pychy i próżności. Pragnę świętości życia w świecie, w zespoleniu z wolą i miłością moją. A więc choć szatan rzeczywiście ma teraz swoje 5 minut i coraz bardziej pokazuje, ile może w tym zdeprawowaniu ludzi, odłączaniu od Pana Boga, że wciąż jego możliwości są wielkie i odnosi dzisiaj wielkie sukcesy, to jednak Boża łaska wciąż działa. I jest możliwa świętość, nawet w tak bardzo zepsutym świecie. I świętość dorosłych, i świętość młodzieży, i świętość dzieci. To od nas tylko zależy, w którą stronę pójdziemy. Czy wykorzystamy wszystkie łaski dane nam od Pana Boga, żeby być świętym. Tylko pytanie, na ile jesteśmy w stanie odłączyć się od świata. Od tych narzędzi, przez które zły duch zabiera nam czas, odbiera nam czystość serca, wprowadza w nasze serca agresję, nienawiść, złość, zazdrość itd. Na ile jesteśmy skażeni duchem materializmu. To jest ta wewnętrzna wojna, którą musimy przebyć, aby zostać świętymi. Popatrzcie, zupełnie inna wojna niż na przykład musieli przebywać święci żyjący 5 wieków temu, 10 czy 15. To jest inny rodzaj męczeństwa, któremu trzeba się podać, ale bez którego nie będzie świętości. Jezus dalej mówi, tak jak niemowlę nie może żyć bez matki, tak moje dzieci nie powinny pragnąć niczego poza mną i wolą moją. I to musi też nas odróżniać od tych ludzi, których pragnienia są dzisiaj bardzo przyziemne, właśnie zabawić, nie wiem, czegoś doświadczyć nowego, coś sobie kupić. Mógłbym tutaj wyliczać wiele takich spraw dotyczących ciała. A Jezus mówi, te dzieci, prawdziwe dzieci moje, nie mogą pragnąć niczego poza mną i wolą moją. I dalej, nie chcę ceremoniału i zwracania się do mnie wargami. Nie chcę waszych ludzkich inicjatyw i działań. Nie chcę waszych przez was wymyślonych umartwień dla mnie. No właśnie. I ile tej akcyjności wciąż w Kościele, w świecie, w parafiach, od akcji do akcji, po tym się też ocenia często parafie, kapłanów. Ile zrobił? Niech się wykaże, niech pokaże statystyki, niech poda kronikę, pokazać wydarzenia i tak dalej. Jak to później komuś wytłumaczyć, że to nie o to chodzi, że to się Bogu nie podoba, to się może spodobać biskupowi przełożonemu i powie, no tak, tutaj wielkie, wielkie osiągnięcia. No to nie o to chodzi, to nie będzie ta miara, którą Pan Bóg oceni, pracę duszpasterską kapłana, czy także świeckiego, który jest w parafii. Ten, który jest najbardziej zaangażowany, ten, który tutaj ma milion pomysłów od akcji do akcji, to naprawdę nie o to chodzi. Dzisiaj też niestety bardzo się w tym pogubiliśmy, bo nam się wydaje, że no niestety jest tego aż za dużo. Tu jedno zawierzenie, drugie zawierzenie, trzecie zawierzenie, czwarte, tutaj 30 dni, tutaj 56, tutaj, no matko, to już człowiek nie przerobił jednego, a już mu tutaj się podsuwa dwa kolejne. To nie o to chodzi. To naprawdę nie o to chodzi. Owszem, można postawić na jedno, ale niech to będzie już jakaś droga, którą żyjesz. Przyglądaj się, czy są owoce. Ale nie ładuj się w 10 różnych spraw, bo później z tego nic nie wynika. To są właśnie te ludzkie inicjatywy i działania. Nawet jak Jezus powiedział, nie chcę waszych przez was wymyślonych umartwień dla mnie, bo to są wszystko nasze plany, nasze umartwienia. Jezus mówi, chcę waszej miłości i poddania się woli mojej. To już jest jakaś forma umartwienia, ukrzyżowania swojej woli. Robić to, co Bóg chce, nie to, co ja chcę. Nie to, co mi przyda jakiejś popularności, ale tego, co Bóg chce. Tylko taka wiara i współżycie ze mną ocali was w dniach zagłady i oczyszczenia. No i tu przechodzimy do tej bardzo niemiłej do wsłuchiwania się części. Jezus wprost mówi, że to będą bardzo bolesne dni, dni oczyszczenia, dni zagłady. Ale ten ocali siebie, kto zachowa wiarę i kto będzie, wręcz proszę zobaczyć to słowo, współżycie ze mną, a więc już takie najbardziej intymne bycie z Chrystusem, zjednoczenie. To nie jest takie po łebkach traktowanie Pana Jezusa. 5 minutek dla Pana Jezuska i amen, koniec. Nie ma mnie w kościele, w domu i tak dalej. Można 2 godziny siedzieć w kościele, a i tak 5 minut poświęcić dla Pana Jezusa, bo później te kolejne minuty to w głowie tylko coś innego, ale nie Pan Bóg. Uczę was spontaniczności, życia wiarą, czczenia mnie w duchu i w prawdzie w warunkach i sytuacjach codzienności waszej. Chcę was przygotować, byście przylgnęli do mnie i dochowali mi wierności w dniach, gdy niebo zapłonie, a ziemia nieść będzie zagładę. Chcę, abyście umieli kochać mnie i ufać mi, gdy świątynie moje legną w gruzach, a kapłani moi się rozpierzchną. Chcę, abyście wtedy potrafili przyjąć wszelki ucisk i cierpienie dla miłości mojej i wiernie trwali na modlitwie i aby w sercach waszych składana była ofiara eucharystyczna mojego Syna. No, bardzo trudne słowa. Aż trudno przewidzieć, co Jezus konkretnie chce nam powiedzieć. Ale to nie o to chodzi, żeby tutaj detalicznie wymieniać różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które przyjdą czy nie przyjdą na nas. Fakt jest taki, że będą to doświadczenia, których nigdy wcześniej ludzkość nie doświadczyła, że to będzie czas wielkiego ucisku z różnych źródeł, z różnych przyczyn. Ale my mamy wtedy być bardzo blisko Pana Jezusa. Być może nie będzie świątyń. Zostaną zniszczone, Pan Jezus mówi, legną w gruzach, a kapłani moi się rozpieszną. Może już nie znajdziesz kapłana tak łatwo jak teraz, który cię wyspowiada, udzieli ci sakramentu, może nawet nie będzie mszy świętej. Wprost jest napisane w Piśmie Świętym, że przez jakiś czas codzienna ofiara zostanie zawieszona. Mówi się, że około 2-3 lata. Że to będzie w czasach poprzedzających ostateczne przyjście Pana Jezusa, czyli w czasach apokalipsy. Może to już jest niedługo. Jak wtedy będziesz funkcjonował bez Eucharystii? Cząstka tego, namiastka była w niektórych państwach bardzo dotkliwie odczuwalna, kiedy po prostu zamknięto kościoły. Nie można było uczestniczyć wprost w Eucharystii, tylko właśnie zdalnie. Cząstka, ale może to być jeszcze gorzej. Nie wiemy tego. I Pan Jezus mówi, masz składać tę ofiarę w swoim sercu. Z tej niemożności. Bo przecież tutaj na ołtarzu kapłan dokonuje tej ofiary. Ale jeżeli ty nie będziesz mógł być w kościele, nie będzie tego kapłana przy tobie, ty składaj ofiarę w swoim sercu. Ty będziesz tą ofiarą. Ten twój czas, to zjednoczenie, to twoje cierpienie przy krzyżu będzie właśnie tym darem, który złożysz Chrystusowi w ofierze. Musisz się tego nauczyć nawet w tych trudnościach. Nie buntuj się przeciwko temu, że nie możesz się dostać do kapłana, że ktoś ci zamknął kościół, że nie jest tak, jakbyś chciał. ale naucz się przez to doświadczenie czegoś, od czego być może zależy Twoje życie za rok, może za pół roku, może za kilka lat. Może to być właśnie taka próba generalna przed czymś, czego skali nie jesteśmy w stanie sobie nawet przewidzieć. Wielu się wtedy buntowało, pomstowało, a być może właśnie miała to być okazja, by się nauczyli innej formy funkcjonowania w Kościele, funkcjonowania z Bogiem. Chcę, i to ostatnie jeszcze raz powtórzę, chcę, abyście wtedy potrafili przyjąć wszelkie uciski i cierpienie dla miłości mojej i wiernie trwali na modlitwie. To może być najtrudniejsze, żeby umieć to wszystko przyjąć dla miłości Jezusa, ofiarować za zbawienie swoje własne, swoich bliskich, tak jak kiedyś Jezus ofiarował swoje cierpienie na krzyżu za zbawienie świata. Może właśnie te najwierniejsze dzieci będą do tego powołane. To też jest trudne i trzeba już dzisiaj modlić się o to, żeby umieć coś takiego dokonać. Powołałem najwierniejsze i najbardziej uległe dzieci moje na kapłanów z ducha na czas najtrudniejszy, jaki czeka ludzkość. I pragnę, aby przez nich moja miłość ocaliła i uzdrowiła świat, aby rozlała się w sercach dzieci moich. Ja to zawsze mówię, módlcie się o powołanie, o święte powołanie do kapłaństwa. Jest to bardzo trudny czas teraz dla kapłanów i jest mnóstwo odejść z kapłaństwa, z życia zakonnego i to dotyczy mężczyzn, którzy zostali kapłanami i kobiet, które są siostrami zakonnymi. Może się o tym mówi mniej, może bardziej, nie wiem w jakich krajach jesteście, ale to są bardzo trudne czasy. Bardzo łatwo dzisiaj się ocenia kapłanów, zakonników, siostry zakony, mówiąc o ich życiu, przestępstwach i tak dalej. Ale oni naprawdę potrzebują modlitwy i być może nawet z tych, w cudzysłowie, w waszych oczach najbardziej tępych i nieświętych kapłanów czy sióstr, może Bóg powoła naprawdę świętych z ducha przewodników na te czasy ostateczne. Ale to wszystko zależy od waszej modlitwy. Jeżeli jej zabraknie, to wtedy, niestety, zabraknie tych przewodników, których będziecie tak wtedy bardzo poszukiwać, ale także i doceniać. Zobaczycie, jakim wielkim darem jest kapłaństwo. To właśnie słyszę teraz, właśnie przez te ostatnie 2 lata, bardzo często, że dopiero teraz, jak przyszły te ograniczenia, zobaczyłem, ile znaczy kapłan, który może mnie rozgrzeszyć, który zadbał o Eucharystię, pomimo różnych ograniczeń, które były nakładane, który przynosił mi Jezusa, który był odważny, aby mi tego Jezusa dać. Byli kapłani z ducha i byli kapłani, którzy niestety tego ducha nie mieli, którzy mieli tego ducha świata. Jak to bardzo nas bolało, ale tym bardziej trzeba modlitwy za kapłanów. Nie lękajcie się, którzy pragniecie być moim światłem w dniach ciemności. I dzisiaj to są nie tylko kapłani, ale często osoby świeckie. Są takimi światełkami w tych ciemnościach. Potrafią pokazywać kierunek, bo to jest zadanie światła. Określać przestrzeń i określać kierunek. A tym kierunkiem ma być Bóg. I światło jest wiarygodne wtedy, kiedy daje ciepło, daje poczucie bezpieczeństwa, a nie takie światło, które rodzi lęk w kimś. Tak, niestety dzisiaj są takie fałszywe światła. Prawdziwe światło prowadzi do Boga. Nie lękajcie się, a zawierzcie i pozwólcie, abym ja sam był w was i przez was ocaleniem dla dusz zalęknionych, zagubionych, bezradnych, gdy nowe życie rodzić się będzie w bólu konania tego, co było, co chyli się już ku upadkowi. Pan Bóg będzie nas posyłał właśnie do tych ludzi trudnych, zalęknionych, zagubionych, bezradnych, nie po to, żebyśmy się wywyższali, że oto ja sobie lepiej radzę w tych czasach trudu, bo otrzymam taką łaskę od Boga, ale właśnie po to, żeby ich pocieszać słowem. O tym przecież wczoraj mówiłem, jak bardzo ważne dzisiaj jest właściwe używanie słów. Pocieszać swoją obecnością, Jezusem, modlitwą. Dzisiaj takie piękne świadectwo usłyszałem od pewnej znajomej, która mi mówiła, że kiedyś pracowała w hospicjum, no i przechodząc korytarzem, dosłownie minęła pewne łóżko, gdzie umierał pewien starszy mężczyzna. I tak przyszła jej myśl, a dosłownie taki akt strzelisty. Jezu, proszę, zbaw tę duszę. Zbaw duszę tego człowieka. A to był mężczyzna, o którym wiedziała, że on nagminnie nie przyjmował kapłana, który przychodził do hospicjum, żeby udzielać sakramentów. On twierdził, że to, że to go nie interesuje. I ona, widząc, że on już się kończy, kona, tak sobie wtedy pomyślała: Jezus, zbaw duszę tego człowieka. I dosłownie dwa dni później ten mężczyzna się jej przyśnił. On zmarł w międzyczasie kilka godzin po tym jej przejściu tym korytarzem. Przyśnił się jej i powiedział: dzięki Twojej modlitwie moja dusza będzie zbawiona. Dzięki Twojej modlitwie moja dusza jest zbawiona. Dosłownie wystarczy jedno zdanie, jedna myśl, jedna modlitwa za człowieka, którego miniemy. Nie musimy ich znać. Ja często tak robię, że na przykład jak prowadzę pogrzeby i wiem, że tam wtedy dużo ludzi przychodzi, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, to tak w myślach mówię: Panie Jezu, zbaw ich dusz, zanurzam ich w Twojej krwi, w Twoich ranach. Nie znam ich historii, ale wiem, że wielu z nich to nie ma z Tobą nic wspólnego, ale proszę Ciebie, uratuj ich dusz. I myślę, że tak powinniśmy właśnie robić. Idąc ulicami, mijając tych wszystkich ludzi, gdziekolwiek jesteście na świecie, módlcie się za nich. To jest właśnie to, o co prosi Pan Jezus. I dalej Jezus mówi: nie lękaj się, córko moja, przekazać tych słów, nie lękaj się mówić o tym, co dałem Ci poznać. Nie trwóż się, wszak moją jesteś i nic nie stanie się Tobie bez mojej woli. I w tym właśnie musimy gdzieś się mocno zakotwiczyć, że Pan Jezus mówi: wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Nic bez mojej woli nie stanie się, co Ciebie dotyczy. Zachorowałeś? Boża wola. Zachorowałeś ciężko? Boża wola. Umrzesz? Boża wola. Ale będzie to Boża wola, jeżeli rzeczywiście będziesz wtedy blisko Pana Jezusa. Że będziesz miał w sercu pokój, że nic nie zaniedbałeś. Że nie uciekałeś gdzieś i to Twoje cierpienie i śmierć jest wynikiem Twojego odejścia od Pana Boga, od Bożej woli. To wszystko, co mówię, jest trudne, ale to trzeba też przemodlić i trzeba w to wszystko mocno zapraszać Matkę Bożą i w nią się wpatrywać. Ona ma być naszą przewodniczką, tą pierwszą przewodniczką, ona, święty Józef, dany nam też na te czasy ostateczne, szczególnie dla was mężczyźni, którzy to słuchacie. I ufajmy, że właśnie ucząc się od nich tego całkowitego podporządkowania woli Bożej, wielkiego zawierzenia i ufności, przeżyjemy takie chwile, które przeżywała Maryja, będąc świadkiem drogi krzyżowej, wielkiego cierpienia, ogołocenia jej własnego Syna. Bo my też wychodzimy dzisiaj na Golgotę, jako Kościół, jako chrześcijanie. Pytanie tylko, czy chcemy wychodzić na tę Golgotę sami, czy chcemy być tam wleczeni, czy wejdziemy dobrowolnie obok Maryi i wytrwamy pod tym krzyżem. Jeżeli są jakieś pytanka, to może dosłownie chwileczkę temu poświęcimy.
Od której książki najlepiej zacząć świadectwo Alicji Lęczewskiej?
To znaczy, pomyłka. To jest tytuł świadectwo, a druga część ma na tytuł pouczenia.
Także, właśnie,
czyli
tak.
Od tego trzeba zacząć, bo to jest ta pierwsza część. Pouczenie to jest druga część, tylko że można to owszem czytać sobie tak jak każdą książkę, stronę po stronie. Próbowałem tak robić, ale zauważyłem pewną wartość tej książki, że jeżeli mam konkretne pytanie, modlę się i otwieram na chybił trafił, dostaję bardzo precyzyjną odpowiedź.
To jest jedno z pytań też.
Tak. I druga rzecz jest też taka, że ta książka jest fantastyczna do adoracji, do medytacji, że ją sobie biorę na adorację. Też tak gdziekolwiek otworzę, zawsze dostaję jakieś takie słowo, które przydaje mi się na konkretny moment. Także jak najbardziej polecam i jedną, i drugą część. Jeżeli ktoś chce ją tak przeczytać chronologicznie, no to ta część jest pierwsza.
Dobrze. Kolejne. Jestem ojcem chrzestnym i moja córka chrzestna jest na skraju porzucenia Boga. W życiu rodzice ledwo mogą dać radę przekonać, aby poszła na mszę świętą. Ma 17 lat. Jak mogę pomóc? Jako ojciec chrzestny. Mm-hmm.
No tutaj trzeba byłoby oczywiście wejść w historię tej rodziny i tego, dlaczego ona podejmuje taką decyzję, kto na nią wpłynął. Pamiętajmy, że w przypadku młodych ludzi to często jest jakaś taka manifestacja emocjonalna, która ma na celu zwrócić na siebie uwagę, że bardzo rzadko ona wynika z tego, że dziecko wprost zbuntowało się na Pana Boga. Czasami jest to taki krzyk rozpaczy, zwracanie na siebie uwagi, więc najpierw tam przyjrzeć się tym relacjom między nią a rodzicami, czy tam czegoś nie brakuje, czy tam jest coś nie tak. I przede wszystkim niech to będzie taką pierwszą próbą naprawy jej relacji z Bogiem, bo bunt młodzieży w stosunku do Pana Boga ma swoje źródło często w tym buncie młodego człowieka względem pewnego zła, które ono doświadcza, cierpienia i z reguły właśnie ze strony najbliższych. To są często dzieci rozwodników albo rodziców, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać, czy są w jakimś konflikcie. To jest właśnie reakcja młodego człowieka także na pewnego rodzaju niesprawiedliwości, którego może być świadkiem gdzieś tam w najbliższym swoim otoczeniu. Czasami też doświadcza jakiegoś cierpienia ze strony otoczenia, czyli przypuśćmy kolegów, koleżanek z klasy, no i też ona to potem może przerzucić na Pana Boga. Tak jest przynajmniej moje doświadczenie jako kapłana, że tu nie o to chodzi, że ona nie chce chodzić do kościoła. Tu chodzi o to, że ktoś jej zadaje cierpienie i trzeba się dowiedzieć, kto to robi i trzeba się dowiedzieć, jak jej pomóc. Także tak bym proponował zaradzić, a w każdej sytuacji bardzo, bardzo modlić się za tę dziewczynę.
Kolejne pytanie. Jak najlepiej dzielić się miłością Pana Jezusa i przekazywać bliźnim, aby nie zawłaszczać? Jak to robić, aby nie popaść w pychę i błogosławieństwo, albo, co gorsze, fanatyzm religijny?
No to trzeba tutaj wielkiej roztropności. No zawsze przede wszystkim tę miłość Chrystusa przekazujemy wtedy, kiedy się modlimy za bliźniego, kiedy potrafimy w jego intencji cierpieć i pościć. A więc nawet w takiej formie, w której on o tym nie wie. Ale to jest ta najskuteczniejsza forma, kiedy na przykład idę na adorację, przypuśćmy na godzinę w czyjejś intencji. I to jest najczystsza forma tej miłości, bo nikt o tym nie wie poza Panem Bogiem. Owszem, czasami też można to uczynić w sposób bezpośredni, czyli kiedy na przykład daję świadectwo o tym, co dzieje się w moim życiu. Ale tak jak powiedziałem, to trzeba rozważyć, w jakich sytuacjach, komu i ile mogę powiedzieć. Bo czasami niestety to są takie sytuacje, że no bez tego rozważenia i bez tej roztropności, no to bardzo szybko możemy sprawić wrażenie, że jesteśmy jakimiś fanatykami religijnymi. Więc tutaj warto też modlić się do Ducha Świętego o taką rozwagę, na ile sobie mogę w czymś takim pozwolić. Ja myślę, że takie najpiękniejsze świadectwa tego, że jestem po prostu takim radosnym chrześcijaninem żyjącym w Bożej łasce, jest to, kiedy potrafię po prostu tak normalnie funkcjonować w świecie, że jestem pogodny, że te trudności zewnętrzne, jakie się pojawiają, no nie wyprowadzają mnie z równowagi, że dobrze spełniam swoje obowiązki i stwarzam jakiś rodzaj takiego bezpieczeństwa wokół siebie, że ludzie zaczynają do mnie przychodzić, że mam do nich zaufanie. To nie chodzi o coś ekstra, to takie normalne życie w świecie między ludźmi, gdzie potrafię zauważyć drugiego człowieka, zainteresować się nim, wyjść mu z pomocą. To są właśnie takie bardzo konkretne znaki tego, że należy do Jezusa Chrystusa. To nie są tylko słowa, ale konkretne czyny. I być może właśnie wtedy ten drugi człowiek otworzy się prawdziwie na Pana Boga, widząc, że jestem normalny w tym, jaki jestem, jak funkcjonuję, jak działam. To nie o to chodzi, że podejmuję coś ekstra, że właśnie zaczynam wydziwiać, że przybieram na siebie jakieś różne chrześcijańskie znaki, które też są ważne, ale w pewności mogą stać się przesadą. Ale chodzi o takie moje normalne życie. I tak jak mi powiedziała niedawno też jedna znajoma, która pracuje w jednym z banków, że ona zrobiła ogromne, piorunujące wrażenie na swoich współpracownikach, szczególnie też na szefostwie, no tak bardzo normalnie przechodząc przez ten czas pandemii. Że ona nie zachowała się jak inni, którzy wciąż panikowali i rozpaczali, nie potrafili o niczym innym rozmawiać, tylko o pandemii. Ona normalnie funkcjonowała, potrafiła się cieszyć, zaśmiać i tak dalej. I wszyscy mówili, jak to jest możliwe, że ty tak właśnie funkcjonujesz, że ciebie to wszystko nie przeraża. No i wtedy ona mówiła, no bo widzicie, bo ja jeszcze opieram się na kimś innym niż tylko na lekarzach, na jakichś szczepionkach. No, no dla mnie no, bardzo ważne jest to, kim jest dla mnie Pan Bóg. I dosłownie jedno zdanie. I to jej świadectwo no, zamykało wszystkim usta.
Tak, to podobnie jak święty Jan Bosko w chwili, kiedy miał przeogromne problemy, im więcej problemów miał, tym bardziej chodził uśmiechnięty tak. I radowany.
Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi.
Jeszcze jest tutaj dwa pytania. Kolejne to jest w odniesieniu do świadectw Alicji. Jak rozeznawać szatańskie kamyczki do mozaiki życia i je odrzucać prędko?
No nie zrozumiałem tego pytania. Nie wiem, o jakie mozaiki i kamyczki chodzi.
Właśnie,
czy to jest odwołanie?
Rozeznawać szatańskie kamyczki do mozaiki życia i je odrzucać prędko. Tak jest napisane.
No, ja lubię poezję, lubię język polski, ale chyba ktoś przekombinował z tym pytaniem. Nie odpowiem, bo ja nie rozumiem tego pytania. Przepraszam, metafora piękna, ale Może w tym momencie nie rozumiem jej do końca i nie będę precyzyjny w tym. Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie rozumiem. Przepraszam. No. Może mi spróbujesz wytłumaczyć swoimi słowami, jak ty to rozumiesz, bo ty tam się wpatrujesz w to pytanie od pewnego czasu. To swoimi słowami spróbuj powiedzieć, o co może chodziło autorowi.
Też tutaj, jak rozeznawać te szatańskie małe podrzucania pomysłów, prawda? Czasami szatan podrzuca nam maleńkie pomysły, jak je odrzucać.
Mhm. Jak je odrzucać?
Te pomysły szatańskie, czy też różne myśli szatańskie, prawda? Mhm. Tak ja to rozumiem.
No to jest taki dość długi temat, bo to by trzeba było sobie sięgnąć do pewnych źródeł, do świętej Teresy Wielkiej, czy do Ignacego Loyoli właśnie o tym rozeznawaniu duchów, czy też Jana od Krzyża, bo tam bardzo dużo takiej teorii jest. No, tak ogólnie to się mówi o takich pewnych drogach. Jedna jest związana z tym, czy to, co pojawia się w moim sercu, czyli ten podrzucony kamyczek, rodzi we mnie pokój czy niepokój. Ale też nie może być ostatecznym wyznacznikiem, czy coś pochodzi od Boga, czy od złego ducha. Ale przeważnie to, co pochodzi od złego ducha, zostawia w nas jakiś niepokój czy smutek. Tylko że to też trzeba wiedzieć, w którym momencie, bo często jest też tak, że często to, co pochodzi od Pana Boga, na początku może rodzić smutek i niepokój, ale potem zostawia trwałą radość. A u szatana może być na odwrót. Że może na początku pojawić się radość, pokój, euforia, ale potem po jakimś czasie jest długi, długi smutek. Tak może działać zły duch. Albo też może działać zły duch w taki sposób, że na początku pojawi się smutek, no a potem jest jakby obojętność. Także to jest zwodziciel, o tym trzeba wiedzieć i w ogóle gruntowanie na emocjach może być bardzo niepewne. No, ta droga biblijna, czyli po owocach, jeżeli ja podejmuję jakiś czyn, który wynika z tego podrzuconego kamyczka i on wydaje złe owoce, na przykład popadam nagle w konflikt z współmałżonkiem, z parafią, z kapłanem, no to już powinien nam dać do myślenia. Jeżeli nagle jakiemuś rozproszeniu ulega moja wiara, że zaczynam się gdzieś tam rozdrabniać na różne sprawy, że już mi zaczyna brakować czasu na takie najbardziej normalne formy trwania przy Bogu, no to też może to pochodzić od złego ducha. No i też trzecia droga, no to towarzyszenia. Towarzyszenia mądrej osoby, czy jakiegoś kapłana, no, który przede wszystkim jest tym przeznaczonym od Pana Boga do pomocy, do pomagania nam w tym rozeznawaniu, co pochodzi od Pana Boga, a co od Pana Boga nie pochodzi. Także tak w największym skrócie.
I chyba ostatnie. Jak można poradzić sobie z przemilczeniem zła, które się idzie i słyszy od bliźnich, kiedy trzeba się odezwać? Jak poradzić sobie z bojaźnią przed odezwaniem się? Mhm.
No tak, na zło trzeba reagować, to jest pewne, ale też reagować mądrze i nie zawsze to trzeba zrobić w taki sposób, że natychmiast muszę się odezwać wtedy, kiedy dzieje się coś złego. To milczenie to też nie polega na tym, na przykład idę ulicą, przypomnę, że kobieta na przykład jakaś, no nie, albo inaczej, że nawet to może być mężczyzna. Idę ulicą i widzę, że czterech osiłków okłada tam jakiegoś dzieciaka, jakąś tam dziadka, czy tam po ulicy. No i jeżeli ty się odezwiesz do nich, no bo chcesz zareagować na zło, no to oni są w przeważającej sile i raczej z tego twojego odezwania się nic dobrego nie wyniknie, więc tu chodzi o takie mądre zareagowanie. Ty możesz się oddalić, ale masz prawo wyciągnąć wtedy telefon, zadzwonić na policję. I to jest właśnie to odezwanie się. Ty się nie odezwałeś do nich, ale odezwałeś się do osób zewnętrznych, no, którzy no, lepiej przygotowani, bardziej profesjonalnie będą potrafili zareagować na to zło, które się dzieje. A więc nie zawsze to zareagowanie polega na tym, że musisz teraz natychmiast odezwać się. Takie sprawy też warto rozeznawać i gdzieś tam w myślach prosić Boga o pomoc, o światło Ducha Świętego. Czy powinienem teraz coś powiedzieć, czy nie? Jeżeli ktoś będzie się ćwiczył właśnie w takim rozeznawaniu, to przyjdzie mu trochę łatwiej, aby rozeznawać takie momenty, kiedy wprost osobiście mam zareagować, a kiedy dopiero po jakimś czasie, na przykład w małżeństwie, no też nie jest dobrze, żeby reagować od razu na to zło, które dotyczy współmałżonka, kiedy on na przykład jest w gniewie, tak? Jeżeli ty mu powiesz, jeżeli on będzie zagniewany, no słuchaj, grzeszysz właśnie, popełniasz zło, to go jeszcze bardziej rozjątrzysz. To jest takie właśnie gaszenie pożaru benzyną. Więc lepiej odczekać i w bardziej sprzyjających okolicznościach opowiedzieć współmałżonkowi, słuchaj, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu wydarzyło się to i to. No, to nie było dobre, to mnie zabolało i tak dalej. Więc też trzeba wyczuć pewien moment. A więc to milczenie na zło nie jest zawsze złem, czasami jest konieczne, ale trzeba po jakimś czasie do tego wrócić, w najbardziej sprzyjających okolicznościach. A czasami poprosić o pomoc, jeżeli taka pomoc jest konieczna.
Tak, pomodlić się do Pana Jezusa. Tak, to już jest koniec pytań.
Dobrze, to pomodlimy się w takim razie i zawierzymy Panu Jezusowi te wszystkie sprawy, o których dzisiaj mówiliśmy, bo mówiliśmy dużo i o takich, myślę, ważnych, trudnych sprawach, ale myślę, że kto jest blisko Boga, to czuje w tym wszystkim wielką nadzieję, że Bóg nie zostawia nas samych i chce nas jak najlepiej przygotować do tych trudnych czasów. A więc zawierzamy się tutaj, może to widać na kamerze, jest obraz Bożego Miłosierdzia dany nam właśnie na te czasy. I prosimy o tę łaskę, byśmy potrafili ufać Jezusowi nawet w tych najtrudniejszych chwilach naszego życia, które nas tutaj czekają. Chcemy to wszystko czynić w łączności z Matką Bożą, jej zawierzając Ciebie i nasze życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Proszę o modlitwę za mnie, za moich parafian i po prostu módlmy się za cały Kościół w Polsce, żeby mógł być rzeczywiście takim światłem, szczególnie w Europie. Szczęść Boże.
Jedno zdanie powiedzieć. Tak? Dwa zdania.
A co konkretnie miałem powiedzieć? Przepraszam, bo...
Fundacji.
Aha, to znaczy to nie chodzi o fundację, ale tak z Panem wcześniej rozmawiałem, bo jeżeli chcielibyście w jakiś sposób wyrazić wdzięczność za te rekolekcje, to ja prowadzę takie dzieła ewangelizacji, między innymi właśnie przez ten kanał RCTV, ale też wydając książkę, o której też mówiłem, tej pierwszej, którą udało się wydać, jak prowadzić dzieci do Boga, to szczególnie przy tych ostatnich konferencjach już się pojawiła w opisach filmu. Będą kolejne książki, ale sposób ich wydawania jest całkowicie autorski z różnych przyczyn, żeby po prostu te książki nie zostały zabite przez wydawnictwa. Więc między innymi na to idą te fundusze. Jeżeli chcielibyście wesprzeć te dzieła, no to pod większością tych moich filmów, które są na kanale, są podane numery kont, na które możecie ewentualnie wpłacić jakiś rodzaj takiej dofinansowania tych dzieł ofiary i myślę, że będą dobrze wykorzystane. Także taka jest z mojej strony tutaj prośba. Jeżeli chcecie się w to włączyć, będę Wam bardzo wdzięczny. Także Bóg zapłać.
Jeszcze ostatnie pytanie, jak można. Kiedy ksiądz się wybiera do Medjugorje?
No, ja na pewno będę w sierpniu, także zobaczymy. W okolicy 15 sierpnia. Jeszcze raz?
Jakaś lista data?
No w okolicach 15, tylko jeszcze nie wiem, czy ja nie będę przypadkiem prywatnie, czy z pielgrzymką, to jeszcze się tam objawi, jak to będzie wszystko w parafii.
Będziemy śledzić na kanale.
No może się to uda gdzieś tam pojawić.
Fajnie.
No zobaczymy.
Tak. No cóż, wielki Bóg zapłać, proszę księdza.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję.